Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe założycielki ruchu Focolari, Chiary Lubich.
O jej osobowości i dziele powiedzą kardynał Stanisław Dziwisz i związana z dziełem Marii Lidia Obojska.
Tematem kolejnej wielkopostnej refleksji księdza Leszka Renkiewicza jest pokusa i strach.
18 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Chiara Lubich całe życie oddała bez zastrzeżeń szerzeniu ewangelicznego orędzia w każdym środowisku współczesnego społeczeństwa, zawsze uważna na znaki czasu. Podkreśla to papież w przesłaniu, które skierował na ręce kardynała Tarcisio Bertone, przewodniczącego dziś po południu jej uroczystościom pogrzebowym. Benedykt XVI przypomina głęboką więź, jaka łączyła założycielkę ruchu Focolari z jego poprzednikami na stolicy Piotrowej, począwszy już od Piusa XII. Myśl papieży była dla niej stałą przewodniczką. Co więcej, pisze Ojciec Święty, patrząc na jej inicjatywy, można by nawet uważać, że miała jakby proroczą zdolność intuicyjnego wyczuwania tej myśli i realizowania jej z wyprzedzeniem.
W homilii na mszy pogrzebowej w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami kardynał Bertone zwrócił uwagę, że wiek XX będzie wspominany nie tylko ze względu na osiągnięcia techniczne i naukowe, postęp gospodarczy czy wysiłki na rzecz pokoju. Nie zapobiegły one zresztą niesprawiedliwości społecznej, zbrodniom przeciw ludzkości i do dziś trwającym krwawym konfliktom. W minionym stuleciu Bóg wzbudził też jednak wielu ludzi niosących miłość cierpiącym. Niektórych z tych pionierów miłości Kościół wyniósł już do chwały ołtarzy, tak jak świętego Alojzego Orione czy błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty. W XX wieku powstały też nowe ruchy kościelne. Jeden z nich założyła Chiara Lubich, wzbudzając w wielu sercach ludzkich Bożą miłość.
Watykański sekretarz stanu wskazał na ewangeliczny ideał jedności, zgodny z modlitwą Chrystusa, aby wszyscy byli jedno, jaki ruch Focolari niesie tylu ludziom, biskupom i księżom, dzieciom i młodzieży, osobom konsekrowanym i świeckim, małżeństwom, rodzinom i wspólnotom. Przypomniał odważne otwarcie założycielki ruchu na ekumenizm i dialog międzyreligijny w atmosferze odnowy wzbudzonej przez pontyfikat Jana XXIII i Sobór Watykański II. Jej prorocze intuicje poprzedziły i przygotowały wielkie przemiany historyczne i niezwykłe wydarzenia, jakie przeżył Kościół XX wieku.
W pogrzebie Chiary Lubich, transmitowanym przez pierwszy program włoskiej telewizji oraz wiele innych stacji telewizyjnych i radiowych, wzięli udział liczni kardynałowie i biskupi, osoby duchowne i świeckie, tak z ruchu Focolari, jak innych wspólnot kościelnych. Przybyli też przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich, innych religii oraz świata polityki.
Chiara Lubich miłością budowała jedność w Kościele i w świecie, powiedział kardynał Stanisław Dziwisz. Uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych metropolita krakowski podkreślił, że to właśnie łączyło ją z Janem Pawłem II.
Przybyłem na pogrzeb Chiary, tak ją wszyscy nazywaliśmy, aby być całym ruchem Focolari, obecnym także w Polsce, w tym dniu, w którym wspólnie dziękujemy za wielkie dzieło powstałe z natchnienia Ducha Świętego, aby poprzez miłość budować jedność w Kościele i w świecie. Taki był charyzmat Chiary i takim był charyzmat Jana Pawła II. I to ich łączyło. W tym duchu się spotkali, wpatrzeni w Chrystusa, tego zwierzchnika i tego z krzyża, Chrystusa opuszczonego. I zawierzyli Kościół i ruch Matce Najświętszej. To tuż, tuż. Pokolenie Jana Pawła II, zrodzone w czasie jego pontyfikatu i potem, a także pokolenie nowe, Chiary, niech żyje tym dziedzictwem wspólnym, bogacąc Kościół cały, nie tylko Kościół, świadectwem jedności i miłości. W tym duchu przybyłem na ten pogrzeb, aby uczestniczyć w wielkiej modlitwie i dziękczynieniu.
Eminencjo, Obecnie różne środki przekazu mówią o Kiarze Lubich, że była najbardziej wpływową kobietą w Kościele. Jak patrzył na nią Jan Paweł II?
Ojciec Święty doceniał geniusz tej kobiety. Ona działała w Kościele i zapala poprzez serce, poprzez miłość. Ojciec Święty to bardzo rozumiał, wyczuwał i był blisko Kiary. Mogę powiedzieć, na każde jej imieniny osobiście telefonował, czy spotykał się z nią, wiele razy przyjmował w apartamencie, rozmawiając o różnych sprawach, zwłaszcza o ekumenizmie, zwłaszcza o dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Ona mu pomagała w tym wszystkim, kobiecym sercem, wrażliwością kobiety. A on wspierał ruch, zawsze był blisko, we wszystkich okolicznościach był z nią.
Pamięta eminencja może jakiś jeden rys charakterystyczny Kiary Lubich?
Troszczyła się również o jedność wśród duchowieństwa, a także biskupów. A to leżało bardzo na sercu Ojca Świętego. Bardzo to cenił. Jedność wokół Chrystusa, wokół miłości do Chrystusa. Bo łączyła ich przede wszystkim wiara i miłość do Chrystusa, Jego Matki. Bardzo już zależało na tym kontakcie Kiarze i Ojciec Święty też był bardzo wierny tej przyjaźni, można by powiedzieć, dwóch Bożych ludzi. Również ja staram się podtrzymywać ten kontakt, do którego przywiązywała wielką wagę. A także i ona cieszyła się, że dialog wierności trwa.
Dziękujemy bardzo, mówił kardynał Stanisław Dziwisz.
Kiara Lubich była niezwykle prostą osobą, narzędziem, które potrafiło być całkowicie przeźroczystym dla działania łaski, zaś jej dziedzictwo będzie wciąż na nowo odkrywane, wspomina Lidia Obojska, związana z ruchem Focolari od ponad 20 lat. W Polsce do dzieła Maryi należy około 4,5 tysiąca osób. Z Lidią Obojską rozmawia Rafał Łączny.
Czym jest ten ruch? Jakie są jego zadania?
Ruch Focolari, inaczej dzieło Maryi, mówi się, że datą początkową jest rok 1943, kiedy to Kiara Lubich poświęciła się Bogu. Ruch ma na celu budowanie jedności, powszechnego braterstwa między wszystkimi ludźmi na świecie. Są dwa takie podstawowe filary tego ruchu, jedność oraz Jezus ukrzyżowany i opuszczony.
Gdzie jesteście obecni w Polsce? Jak na co dzień wygląda praca ruchu?
W Polsce mamy kilka ośrodków, takich centrów ruchu w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Krakowie, w Katowicach oraz mamy miasteczko, czyli taką rzeczywistość stałą ruchu pod Warszawą, w Trzciance koło Wilgi. Ma to być model społeczeństwa, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie żyli Ewangelią. To znaczy jedynym prawem, które ma panować w tym miasteczku jest prawo miłości wzajemnej. Na stałe tam mieszka obecnie ponad 20 osób. Starają się, żeby ta miłość była prawem codziennym, naszym pokarmem naszego życia. Ponieważ ruch jest bardzo szeroki, obejmuje 22 gałęzie, spotkania są bardzo urozmaicone. Raz w miesiącu jest spotkanie tak zwanych słów życia, to znaczy Kiara Lubich, założycielka, raz w miesiącu wybierała jedno zdanie z Ewangelii, do którego był przygotowany komentarz egzegetyczny oraz konkretnie jak żyć tym zdaniem w życiu codziennym.
Wymiar ekumeniczny ruchu jest niezwykle ważny. To była idea także Kiary, ona przecież wielokrotnie organizowała ekumeniczne i międzyreligijne modlitwy. To jest bardzo zakorzenione w waszym ruchu.
W latach 60. Kiara spotkała się z grupą pastorów luterańskich, którzy byli zdumieni, że katolicy żyją Ewangelią. Dla nich była to taka nowość i to ich tak bardzo pociągnęło, że przyjechali specjalnie do naszego centrum w Rocca di Papa po to, żeby pogłębić tę wspólną znajomość. Później zaczęły się też spotkania z Anglikanami, kiedy Kiara została przyjęta w Londynie w roku 66 na audiencji przez arcybiskupa Canterbury. Nie można nie wspomnieć o bardzo bliskich, ożywionych kontaktach z prawosławnymi, szczególnie z patriarchą Atenagorasem.
Jaką kobietą była Kiara Lubich? Jak pani ją zapamięta?
Kiara była prosta. Ja miałam też tę łaskę spotkać się osobiście też kilka razy z Kiarą, między innymi kiedy była tu w Polsce, ponieważ była czterokrotnie w Polsce. To, co mi zostało z tego spotkania, to jej spojrzenie, które, powiedziałabym, dotyka dna duszy, ale które ma coś boskiego. To było właśnie takie dotknięcie Boga poprzez to narzędzie, które potrafiło być niczym, być całkowicie przezroczystym dla działania tej łaski boskiej, Ducha Świętego. To, co zostawiła, to jest ogromne dziedzictwo, które zostanie jeszcze odkryte. Ja bym powiedziała, że wiara jest jednym z tych narzędzi Boga, które dał w dzisiejszych czasach charyzmatów, które wydobywają to piękno i prawdę Ewangelii, która już jest w Kościele i która była, jest od 2000 lat. Ale Duch Święty znajduje nowe sposoby, żeby ukazać je jakby w nowej szacie, w nowym pięknie, przystosowaną do obecnych czasów.
Pragnieniem Kiary było, aby po jej śmierci ruchem także kierowała kobieta. Zastanawiam się, dlaczego? Czy mężczyzna nie może kierować takim, no bądź co bądź, ogromnym ruchem?
Myślę, że dlatego, że też ten ruch nazywa się dzieło Maryi. Jest to nowa rzeczywistość, nowy sposób na to, żeby Maryja też mogła być obecna w świecie. I dlatego też Kiara czuła, że to właśnie jest jej dzieło. To Maryja wynalazła jakby ten boski sposób na to, żeby Jezus mógł jeszcze raz jakby na nowo powrócić w sposób duchowy do świata poprzez właśnie tę naszą stałą miłość i stałe nastawienie, żeby Go dawać, Go rodzić Go w sposób duchowy światu. Czuła, że Bóg tego pragnie, żeby też na czele tego dzieła, które jest dziełem Maryi, Maryja, która była kobietą, żeby była kobietą. Tu nie chodzi o jakikolwiek feminizm, czy mężczyzna, czy kobieta. To dzieło to jest możliwość, żeby Maryja też była obecna w świecie i dała sposób duchowy Jezusa.
Kiara mówiła o sobie, czuję się jak 20-latka i nie traktuję zbyt poważnie różnicy między pokoleniami. Czy taki pozostał ten ruch do dzisiaj i taki będzie w latach następnych? Wciąż młody, wciąż taki bardzo żywy?
Ja myślę, że ta młodość to wypływa właśnie z młodości ducha. To życie, ta boska przygoda w tej duchowości jest tak porywająca i tak piękna, że po prostu nie czuję się wieku. Ten duch jest tak młody, że czujemy się zawsze młodzi. Także myślę, że tak pozostanie.
O historii ruchu Focolarii, jego dniu dzisiejszym i o samej założycielce Kiarze Lubich z Lidią Obojską rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Służyć człowiekowi jest rzeczą najłatwiejszą i zarazem najtrudniejszą w życiu.
Ksiądz Leszek Rynkiewicz, jezuita.
Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Mówi te słowa ten, który zgromił Piotra, gdy chciał go odwieść od narażania się na śmierć. Mówi te słowa Syn Przedwieczny, który ofiarował się Ojcu dla dobra zagubionej ludzkości. Ten, który z Ojcem rozmawiał twarzą w twarz każdego dnia. Ten, który rozgromił szatana na górze kuszenia 3 lata wcześniej. Perspektywa potwornej krzyżowej agonii jest straszna, aż do wyciśnięcia krwawego potu. Ogarnia pokusa i strach. Za kogo ta ofiara? Za tych, którzy są obojętni? Za tych, którzy mają pianę nienawiści na ustach? Za tych, którzy nigdy nie będą wdzięczni? A szatan patrzy i ma nadzieję, że może tym razem Nazarejczyk się ugnie. Jest jeszcze czas. Można opuścić przed świtem ogrójec, zanim przyjdzie Judasz i kohorta. Ukryć się, przeczekać. Józef z Arymatei i Nikodem mają znajomości w Sanhedrynie. Trochę pokory i wycofanie się z własnej nieustępliwości, a kompromis ze starszyzną jest możliwy. Jak ciężkie jest umieranie w takiej sytuacji. Jeszcze za przyjaciół można to zrobić. Pożałują, będą wdzięczni, może powspominają do końca życia. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Także i tym razem diabeł odszedł zawiedziony. Na górze kuszenia był bardziej bezczelny. Proponował królestwa tego świata za ukłon. Szatan posiada swoje królestwa, ale nie wie, co z nimi zrobić. Nie jest zadowolony. Ekscytuje go idea zobaczenia Chrystusa na kolanach przed sobą. Wielkoduszność za upokorzenie. Wielkoduszność piekielna. Szatana nie interesuje posiadanie królestw. dręczy go wolność człowieka, jego zdolność do uciekania się do kogoś, kto jest większy od niego. To jest dramat i cierpienie diabła. Rzucił wtedy na szalę ostatnią, beznadziejną i bezczelną propozycję. Za akt adoracji o wymiarze wartości wiecznej ma do zaofiarowania ziemię nieswoją, skradzioną, władzę, która jest subtelną niewolą i politykę wyniesioną do rangi religii, w której liturgią byłby ten niegodny kompromis. Tym razem w Ogrodzie Oliwnym stoję już w cieniu, licząc na brak wolności wewnętrznej Jezusa w obliczu fizycznego zniszczenia. Ale także i tym razem przeliczył się. Jezus z Nazaretu to nie tylko Syn Boży. To prawdziwy człowiek, którego dotknęła pokusa, cierpienie i ten potworny lęk przed śmiercią i torturą, jaki towarzyszy każdemu śmiertelnikowi. We wszystkim nam podobny, za wyjątkiem grzechu. Powtórzył w ogrójcowej nocy ten wybór, który uczynił na zawsze, by pokazać miłosierne oblicze Boga, by przekonać ludzi, że Bóg jest inny niż myślą, że przerasta ich wyobrażenie i zdolność pojmowania. Pokazał, że i dla człowieka jest możliwe kochanie drugiego w ten niepojęty, Boży sposób. Nie ma trudniejszej rzeczy niż stanięcie przed człowiekiem w postawie służby i miłości, kiedy odkryjesz w nim egoizm, arogancję, niewdzięczność i zdradę. Służyć człowiekowi jest rzeczą najłatwiejszą i zarazem najtrudniejszą w życiu. Łatwo, gdy jesteśmy młodzi, związani optymizmem, naturą, wspólnotą interesów. Znacznie trudniej, gdy jesteś opuszczony, odrzucony, jak przydarzyło się Jezusowi w noc zdrady. Człowiek nie jest tylko sympatycznym bratem czy siostrą z twojej grupy przyjaciół, ale także chorym depreśnikiem, nieznośnym dziwakiem, egocentrykiem, duszącym klerykałem uważającym się za doskonałego, albo jeszcze gorzej, Judaszem, kapitalistą bez skrupułów, katem od tortur, rasistą, chuliganem, gwałcicielem czy mordercą. Człowiek jest tylko człowiekiem. Gdyby było możliwe dla każdego służyć innemu aż do głębi, aż do ofiary siebie samego, bez Chrystusa, bez osobistej pomocy Bożej, nieużyteczne byłoby wcielenie, niepotrzebne konanie Chrystusa. Żaden człowiek nie potrafi aż tyle. Wcześniej czy później musi odkryć, na ile jest niedojrzała jego miłość, jak naprawdę heroiczne jest kochanie i jak wielka jest potrzeba siły, która schodzi z góry, by nie poddać się pokusie nienawidzenia wszystkich i ucieczki do groty, by móc żyć własnym odizolowaniem. Wielki Tydzień pokazuje, że taka moc właśnie schodzi z góry, a zbawia nas nieśpiewane hosanna, lecz krzyż wkopany na Golgocie. Po każdym odparciu pokusy przez Chrystusa przychodzą do Niego aniołowie, by służyć lub pocieszać. Dla nas też są przeznaczeni i gotowi aniołowie służby i pocieszenia. Może warto zaryzykować.
Tu Radio Watykańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.